środku dnia.
A dzisiaj w środku dnia o poważnym problemie demograficznym. Jak państwo słyszeli, no my się skoncentrujemy na nas, czyli na Polsce, ale to i w ogóle problem Europy jest, o czym mówił Sławek Bajew po rozmowie ze znawcą takich krajów jak Węgry czy Słowacja. W każdym razie my zastanowimy się, co zrobić, aby Polaków było więcej, jak zachęcić młodych ludzi do posiadania większych rodzin, do posiadania większej liczby dzieci. To są poważne pytania, bo niż demograficzny w Polsce już od 2013 roku, czyli od 12 lat jest ujemny. To oznacza w przyszłości poważne problemy społeczne, na przykład z naszymi emeryturami. W wielu miastach już teraz zamykane są przedszkola i szkoły, bo nie ma naboru. Tak jest na przykład w Gnieźnie. A w Turku, proszę państwa, na razie do końca roku zamknięto porodówkę, no bo rodziło się tam za mało dzieci, a personel porodówki był właściwie bezrobotny przez większą część miesiąca. Dla pokazania problemu w Gnieźnie w minioną niedzielę odbył się Marsz dla Życia i Rodziny, a z uczestnikami tego marszu rozmawiał Rafał Muniak.
Z dwoma pociechami?
Z trzema.
O, bo jeszcze w wózku jest trzecia. Śpi sobie tak spokojnie. Warto w takim marszu brać udział?
My uważamy, że warto.
Dlaczego?
Spotkać rodziny też, co wyznają te same wartości, uśmiechy dzieci zobaczyć. Spokojna, fajna atmosfera.
Te same wartości to znaczy jakie?
No rodzina, dobro, miłość.
Jak wiadomo, jest ten niż tak zwany demograficzny. No to warto pokazać, że rodzina jednak jest czymś ważnym, nie?
Że warto mieć rodzinę, większość uśmiechniętej twarzy.
Dużo dzieci to dużo radości.
Troje dzieci to już jest w Polsce liczna rodzina chyba, tak?
Tak.
Wsparcie przede wszystkim, więcej takiego sensu, celu życiowego.
Czy takie małe dzieci panu dają wsparcie, czy pan daje im?
To idzie w dwie strony. Jak nie ma się humoru, dziecko widzi, że nie ma humoru, przytuli, to jest takie wsparcie, nawet od czterolatki. Widać, że dzieci też próbują wesprzeć rodziców i to odwrotnie, odwzajemniają tą miłość, co my okazujemy.
A pani co dają dzieci?
Mi dają radość przede wszystkim, szczęście wiadomo, miłość bezwarunkową.
Pan z dzieckiem na rynku?
W czasach z taką demografią myślę, że no to jest wartość, którą naprawdę trzeba promować.
Czyli tego trochę nas mało, tak?
Dokładnie, ten współczynnik zastępowalności pokoleń jest tragiczny u nas. Jesteśmy naprawdę bardzo nisko w tej tabeli światowej, tu nawet nie tylko o Europę chodzi. Trzeba coś z tym robić. Promowanie wartości rodziny jest chyba podstawą tego. Pokazać innym, że jest po co żyć.
No i mamy pierwszy telefon, od razu dwa telefony, także oddaję głos naszym słuchaczom. To państwo dzisiaj są naszymi ekspertami. Panie Krzysztofie, pan pierwszy się do nas odezwał. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Moim zdaniem wprost rzeczą, która przekłada się na dzietność w Polsce, jest to, że w Polsce nie mamy pewności dnia jutrzejszego. Już wyjaśniam. Czyli
no właśnie.
U nas co, powiedzmy, 4-5 lat jest jakiś przewrót. Kto przychodzi do władzy, przewraca wszystko po swojemu. Młodzi ludzie, po pierwsze, moim zdaniem, też troszkę z wygody nie chcą się angażować, nie chcą mieć dzieci, bo uważają, że tam do 30-35 roku życia będą zwiedzać, będą sobie imprezować i balować. A druga sprawa też, później przychodzi kurcze spojrzenie takie, że no nie wiem, czy będzie przedszkole, nie wiem, czy będzie mnie stać na to przedszkole, nie wiem, co będzie za miesiąc, za rok. Branie kredytu na mieszkanie też to jest ryzyko, bo nie każdego oczywiście stać na kupno za gotówkę, więc wszystkie te ryzyka później się na siebie nakładają i ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że mamy jedno dziecko, ale nie zdecydowaliśmy się na drugie właśnie przez to, że nie wiadomo, co w tym kraju będzie za miesiąc, dwa miesiące, rok, 4-5 lat.
Panie Krzysztofie, a mówiąc o tych co 4, co 5 lat odbywających się przewrotach, co pan ma na myśli, że zmienia się diametralnie polityka nowych władz? O to chodzi?
Tak, dokładnie o to chodzi, bo widzimy, że tu albo jest, że tak powiem, jak mówię, wajcha przechodzi w lewą stronę maksymalnie, albo wajcha przechodzi w prawą stronę maksymalnie i tutaj nie możemy się Nie ma stabilizacji.
Ale niech pan mi powie, no bo ta wajcha, można powiedzieć, przechodzi w takich kwestiach, być może, nie wiem, czy nie zawężę za bardzo, do światopoglądowych, ale te świadczenia, które na przykład wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, one pozostały, nawet zostało to podbite z 500 na 800 zł, jeżeli o tym mówimy, 500+, 800+. Dlaczego pan ma jednak tę obawę?
Mam te obawy, ponieważ 800 plus, tak naprawdę 500 i 800 plus nie zmieniły, bo co z tego, że dostaniemy te 800 zł miesięcznie, jak koszty utrzymania dziecka, koszty życia, po pierwsze są mega wysokie, a druga sprawa, że jak mieliśmy przez ostatnie 2-3 lata, potrafią wzrosnąć z dnia na dzień o 50 albo i więcej procent. Popatrzmy na ceny energii, popatrzmy na kredyty, popatrzmy na ceny w sklepach. To u nas nie ma zmian, że coś się dzieje delikatnie, długofalowo, powoli. Nie, u nas jest z dnia na dzień. Chociażby prozaiczne ceny paliw. Jeżeli jest obniżka na rynkach światowych, jest obniżka cen paliw, no to u nas korzystamy z paliwa z magazynów. Ale jeżeli idzie w drugą stronę i te ceny paliw rosną, no to już teraz jest zmiana w ciągu 15 minut na dystrybutorach. Więc taki przykład, że tutaj jest po prostu, żyjemy, ja mówię, w absurdistanie i nie wiadomo, co człowieka czeka za jakąś chwilę lub czas jakiś dłuższy.
To jeszcze jedno pytanie. Czy to jest kwestia, ile plus zarządzimy? Czy to 500, nie. 800, czy jeszcze więcej?
Nie. Absolutnie nie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te 500, 800 czy 1000 plus otrzymywali ludzie, po pierwsze, którzy potrzebują tych pieniędzy, a po drugie, którzy pracują. Aha. Jeżeli ja pracuję, płacę podatki i zarabiam na państwo, okej, jeżeli jestem na tyle bogaty, że nie potrzebuję tych pieniędzy, też powinien być próg dochodowy, że jeżeli nie potrzebuję tych pieniędzy, ich nie dostaję. Ale nie, że najwięcej pieniędzy czy z pomocy społecznej, czy z tych wszystkich dodatków dostają ludzie, którzy nie wnoszą nic, a tylko biorą.
Dziękuję panu bardzo. Szerokiej drogi, bo chyba pan siedzi w samochodzie, jak dobrze słyszę.
Tak, jak zawsze.
Do usłyszenia, dzięki bardzo. A więc pan Krzysztof ma jedno dziecko, nie zamierza mieć więcej, aby tłumaczył też nam dlaczego. Wróćmy jeszcze do Gniezna, do weekendowego wydarzenia, do weekendowego marszu. Dlaczego środowiska katolickie, bo one stały za tym marszem, organizują takie marsze. O tym mówią w tym teraz materiale dźwiękowym Rafała Muniaka ksiądz Michał Sołomeniuk, Jakub Wawrzyniak i Karol Kaczyński.
Czy trzeba manifestować takie podstawowe wartości?
Skoro manifestuje się podstawowe antywartości, to tym bardziej potrzeba, żeby manifestować podstawowe wartości, bo okazuje się, że dla wielu ludzi to już jest niezrozumiałe, żeby zakładać rodziny i mieć dzieci, czyli koniec świata po prostu. Trzeba pokazać, że to, co normalne, jest normalne.
Chcemy pokazać publicznie, że jest nas więcej, nie jakaś garstka, która jest zamknięta w domach, i chcemy publicznie pokazywać, że dla nas rodzina, dla nas życie jest najważniejsze. Trzeba przypominać, trzeba o nie walczyć, szczególnie w tych czasach, kiedy nie ma dobrej polityki prorodzinnej, takiej, która gwarantowałaby przede wszystkim rodzinom, młodym parom, żeby miały dzieci, żeby nie bały się tego, że dzieci to szczęście. Sam mam dwójkę, także wiem, jak to jest, i nie ma wspanialszej rzeczy niż małe dziecko, które bierze przykład ze swojego rodzica.
No pokazać wartość, jaką jest rodzina, no piękno wynikające z tej rodziny. To, jak człowiek dorasta, dojrzewa, kształtuje się w rodzinie, no rzecz, na którą no, nie zwracać uwagi, jakby nie było, czy to właśnie gdzieś tam w mass mediach, czy w popkulturze obecnej. Raczej jest gdzieś tam zwrócenie na taki nawet skrajnie szkodliwy indywidualizm. Zapomina się o tej pierwotnej małej wspólnocie, jaką jest rodzina, gdzie później no właśnie to, jak człowiek w niej zostanie ukształtowany, wychowany, czy jak sam się w jakiś sposób w tej rodzinie odnajdzie, uchowa, wychowa, no ma to później wpływ na całe nasze społeczeństwo. No jakby nie było, rodzina w formie no tej kobieta, mężczyzna, dzieci, no to jest pierwsza i najmniejsza komórka narodu, czyli całego naszego społeczeństwa.
To były głosy organizatorów marszu, który przeszedł ulicami Gniezna w miniony weekend, a mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto na linii?
No, powiedzmy, że ja.
Powiedzmy, że ja. Dobra.
Czyli Jacek, powiedzmy, i tak dalej. Mówimy o wspólnocie. Jakaś, przepraszam, to jest wspólnota, gdy skończy się wiek dziecięcy i ludzie zaczynają być starzy. O, gdzie, alimenty to żądają od każdego, od tatusia, nawet od dziadków żądają też, bo miałem to też to przechodziłem, że na wnuka chciała ode mnie pieniążki, także tego. A teraz jestem stary, już 80 zaświtała, ani grosika od moich dzieci nie dostanę otrzymania. Jestem, powiedzmy sobie, potrzebowski, potrzebuję pieniążków. Nie mam tych pieniążków, bo żaden sąd, żadne tego nie da tego. Sprawdziłem to, naprawdę.
Czyli pan, panie Jacku, tak rozumiem, wyżala się, że wnuki,
tak? Alimenty są jednostronne, po prostu, jak to się... Kodeks rodzinny mówi, że powinny być w dwie strony, ale jak to się mówi, praktyka jest zupełnie inna. Taka jest prawda.
No dziękuję. Gorzki telefon, który mówi też o tym, że niestety nie ma tego solidaryzmu pokoleniowego, który według pana powinien działać w dwie strony, tak?
Tak jest. Powinien działać w dwie strony, ale to jest, jak to się mówi, mrzonka.
Czyli dorośli, tutaj mamy na myśli rodziców, dziadków, wspierają dzieci i wnuki, ale i wnuki, rodzice, wnuki dziadków, a także dzieci rodziców. Tak to powinno działać w tym, co...
Powinno działać, ale nie działa.
No dziękujemy panie Jacku za ten telefon. Nie jest to telefon, który by nam tutaj dawał receptę na to, na ten niż demograficzny, który się dzieje, który obserwujemy. Sięgamy po kolejną wypowiedź i tak sobie pomyślałem, słuchając posła gnieźnieńskiego, posła Tadeusza Tomaszewskiego, członka Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, że jak ktoś nie ma własnych dzieci, nie ma rodziny, to się być może nawet zdziwi, jak usłyszy, bo pan poseł teraz wyliczy, poseł Tomaszewski wyliczy teraz, jakie już są w tej chwili świadczenia na rzecz tych rodziców, tych rodzin, które mają dzieci. Posłuchajmy.
Jednym z celów wprowadzenia programu 500+ była poprawa dzietności. Okazuje się po czasie, że jednak on nie zadziałał. W tej chwili obecny rząd realizuje program 800+, ale się okazuje, że to za mało, to nie działa. Dlatego też rząd wprowadził nowy program, program aktywny rodzin. To jest kwota 1500 zł dopłaty do żłobka, jeśli chodzi o dzieci od 12 do 35 miesiąca lub tak zwane babciowe, jeśli to ktoś z rodziny opiekuje się dzieckiem, lub dodatkowe 500 zł dla mamy, która zdecydowała się w tym okresie sama opiekować tym dzieckiem. Kolejna rzecz, która została wprowadzona, to jest urlop dla wcześniaków. Do prawie 15 tygodni ten dodatkowy urlop został wprowadzony. Dobry start, czyli 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego na zakup przyborów szkolnych. Funkcjonuje również karta dużej rodziny. Zwiększono też dwukrotnie wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Program Aktywny Maluch, wspierający finansowo zarówno gminy, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne, które tworzą żłobki, kluby dziecięce lub inne formy opieki. Wiele tych programów w ostatnich latach się pojawiło, które mają poprawić sytuację. Prowadzono również program in vitro finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsze dzieci już się urodziły. Program długo oczekiwany przez wiele małżeństw, które z powodów zdrowotnych nie mogą mieć własnych dzieci. To wszystko razem powinno powoli dać określony efekt.
Dużo tego i myślę, że ci starsi państwo, którzy nie mieli tych wszystkich dobrodziejstw od rządu i od państwa, no mogą się dzisiaj sami tak zapytać i zastanowić, a nawet może zdumieć, jak ja odchowałem te moje dzieci bez tych wszystkich dodatków i świadczeń. Pan Jacek był pierwszy, a potem pani Ania. Dzień dobry. Dzień dobry.
Panie aktorze, tak nadmienię tego przedmówca, Gontowi, karta dużej rodziny. Ja się pytam, do kogo jest karta dużej rodziny?
Karta dużej rodziny jest dla tych, którzy mają minimum Trójkę dzieci,
tak. Ja się zapytam, inne pytanie zadam. Jak ten pan to chyba pochodzi z miasta, bo nikt mi odpowie, gdzie ludzie ze wsi mają wykorzystać te karty dużej rodziny.
A już panu powiem, podróżując pociągiem, tankując
tak,
na...
Tak, panie rektorze, oczywiście, podróżując pociągiem, tankując samochód, jechać na wakacje, tylko ja się zapytam, jeżeli nie było 800+, ile kosztowało wyjazd z rodziną na wakacje? Powiem szczerze, ze swojego doświadczenia. Jak nie było 800+, wyjechałem z dziećmi na wakacje do hotelu. W tej chwili dostaję 800+, nie jestem w stanie wyjechać z dziećmi do hotelu, bo powiedzmy tygodniowe wczasy w hotelu zdrożały czterokrotnie. No to nie będziemy rozmawiać o cenach tego. Drugą rzecz, powiem tak, fajnie, pięknie, wszyscy mówią 800+, każdy dostał. Nie miałem 800+, dzieci wychowywałem, starczyło mi od pierwszego do pierwszego, jeszcze zostawiłem. W tej chwili jest 800+, powiem tak, dla mnie to 800+, to jest ani przypił, ani przyłatał. Bo jeżeli nie było 800+, i buty kosztowały dla dziecka 20 zł, przykładowo, a teraz te same buty kosztują 200 zł, czyli dostaliśmy 800+, buty zdrożały 10-krotnie.
No czyli pan sugeruje, panie Jacku, pana zdaniem, ci wszyscy, którzy produkują albo świadczą usługi, z których mogą korzystać dzieci, to co, to oni uwzględniają to według pana,
oczywiście,
że tutaj są te dodatki, to my sobie możemy podnieść, bo rodziców stać, tak? Tak pan
bardzo
kalkuluje.
Bardzo szybko odpowiem na pytanie. Były tak zwane bony turystyczne. Przed bonami turystycznymi wakacje kosztowały przykładowo w hotelu 5000, przykładowo mówię. Po bonach turystycznych ten sam hotel kwotę miał 10 tysięcy. No trzeba było zabrać te bony.
Ale jeżeli chodzi o branżę hotelową, niech pan weźmie pod uwagę też pandemię i to, że oni tak. Jeszcze mi się czkawką odbija.
Oczywiście. Mhm. To, co niektórym się odbija. Powiem tak jeszcze bezstronnie, że karta dużej rodziny, to jest, czy powiedzmy jakieś dodatki dla rodzin, to jest zaszczuwanie. Będziecie mieli dzieci, damy wam to. Tylko nikt nie mówi o tym, kto dostaje te 800+. Ja powiem tak.
Wszyscy dostają, którzy mają uprawnienia.
Oczywiście. Ja rozumiem. Wszyscy ci, co płacą podatki i nie płacą podatków. Ja płacę podatki, rozumiem to, okej, okay, ale nie rozumiem ludzi, którzy dostają 800+. I on mówi tak, ale po co ja pójdę do pracy, jak ja dostaję 800+? Starczy mi. Druga rzecz. Powiedzmy prostą rzecz. Nie jestem przeciwny Ukrainie. Ile Ukraińców dostaje 800+?
Ale też nie pracują, niech pan pamięta, chwileczkę, że oni pracują.
Oczywiście, nie wszyscy, panie rektorze. Zacznijmy od tego, że nie wszyscy. Mało tego, ci, co mają Ukraińcy 800+, część Ukraińców wyjechał na Ukrainę, biorą świadczenie w Polsce 800+. Pomijając to, szkolnictwo. Niby dostajemy wszystko, jak to każdy, wszyscy mówią, że każdy Polak dostaje tego. Tylko ja mówię tak, jeżeli ktoś dostaje, to powinien to jeszcze pracować. A w tej chwili są rodziny, które nie pracują, a biorą z opieki społecznej, biorą 800+. On nie musi do pracy chodzić. A po co on będzie podatki płacił? Opieka mu da, 800+ dostanie. Mówią, więcej nie potrzebuje. Od tego trzeba zacząć, a nie podnosić, czy powiedzmy, podatki, czy tego.
Ja mówię no dobrze, teraz tak, to panie Jacku, dobrze, bo tutaj czekają kolejni słuchacze. Już wiemy, no, o co chodzi. Wiemy, że pana zdaniem po prostu 800+, 500+ nakręciło po prostu w pana opinii, w pana tutaj interpretacji
oczywiście
świata. Mhm, dobra.
Zgadza się.
Dziękujemy bardzo. A więc no, oznaczałoby to, że nie ma sensu podnosić, bo się podniosą ceny. Ale to jest rozumowanie naszego słuchacza. Panie Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tutaj po sądzie, która była z Gniezna i ten pan, który tam się wypowiadał, tata dwójki dzieci, że nie ma polityki prorodzinnej, no właśnie chciałam zadzwonić i wtedy pan puścił ten wypowiedź właśnie tego pana
posła.
Tak, właśnie posła odnośnie tych wszystkich rzeczy, które są. Ja tak przez to chciałam zadzwonić, bo sobie właśnie tak jak pan mówił, że ci starsi ludzie sobie myślą, jak oni wychowali te dzieci, skoro my rodzinnego mieliśmy 43 zł i jeszcze do tego, jak się przekroczyło 2 zł, to się nie dostało tego w ogóle.
Pani Aniu, na co wystarczyły 43 zł w tych czasach, kiedy one były wypłacane jako rodzinne? Co
wtedy
można...
Wtedy to wie pan co, faktycznie tutaj pan Jacek mówił o tych butach i wtedy faktycznie ja mogłam kupić dziecku buty Adidasy, pamiętam, za 25 zł na Bema.
Proszę.
Bo nie, nie przyszłoby mi do głowy. Tak, nie przyszłoby mi do głowy, żeby iść do, nie wiem, do Bartka czy gdzieś i kupować buty, które wtedy też kosztowały już, no były drogie, bo no po prostu.
Nie znającym kontekstu musimy wyjaśnić, że na Bema to był taki bazar, gdzie po prostu no można było wszystko kupić.
Tak. Od Polaków i od innych narodowości różne buty, które
a pani
na pewno
powiedziała
nie
Adidasy,
były jakoś zdrowe.
Pani Aniu, pani powiedziała Adidasy, no ale tak. Nie wiadomo, czy to oryginały były po prostu.
Nie, no oczywiście, że to nie były żadne buty z tej firmy, tylko to były po prostu buty, które wyglądały
buty z trzema paskami.
Zawiązywane buty do dziecka. Nie, no tam nie, po prostu tak, tak jak to potocznie się mówi Adidasy na no takie zawiązywane sportowe buty. No i faktycznie to tylko na to starczało, a teraz tutaj pan Jacek no mówił o tym, że buty, ale no jeżeli przedtem starczało, ale na pewno nie chodził do może takich sklepów, gdzie buty kosztują po 200-300 zł. Bo na pewno tańsze buty też można kupić. Są inne sklepy, gdzie buty za 70 zł też się kupi, no niestety.
Tak, pani także Aniu, wszystko... ale mam do pani pytanie, bo rozmawiamy o cenach. Czy to znaczy, że cały ten problem dzietności, czy może niedostatecznej dzietności, to on wynika z cen po prostu, z drożyzny?
Nie, ja myślę, że nie, że to jest... Teraz jest trochę inaczej, teraz... Dużo młodych ludzi. Ja myślę, że to jest też duża wzięcie na siebie bardzo dużej odpowiedzialności za... Są czasy, jakie są. Wiemy, tu rodzice nie mają czasu, bo stale pracują. Tu gdzieś wojna za granicą, tu jakieś problemy, tu te ceny, to swoją drogą. I tak świadomie zdecydować się na dziecko, to jest myślę, że bardzo ciężko.
Ja znam młodych ludzi, pani Aniu, właśnie, bo tutaj pani powiedziała o wojnie. Ja znam młodych ludzi, którzy naprawdę mają poważne wątpliwości, myśląc o przyszłości, nawet nie swojej, tylko swoich dzieci, bo mówią, no i boją się tego, tych zmian klimatycznych i boją się tego, co nas czeka, tej niepewności, właśnie tej sytuacji wręcz globalnej. To chyba też ma jakieś znaczenie.
Tak, ja myślę, że tak, bo my żyliśmy w takich czasach, jak to powiedzieć, no takich stabilnych, czy takich pewnych. Nie wiem, już byliśmy tam drugim pokoleniem, przypuśćmy, po wojnie. Wojny były, ale gdzieś daleko od nas. Klimat był dobry, żadnych zmian jakichś wielkich się nie widziało wtedy. A teraz jest zupełnie inaczej. Ja tych ludzi trochę rozumiem, bo to jest naprawdę duża odpowiedzialność. A poza tym też, jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, jest sam, ma te 28-32 lata, i potem jakiś związek, czy potem się zdecydować na dziecko, to też jest chyba tak już ciężko. Mm-hmm.
Bardzo pani dziękuję. To była pani Ania, nasza stała słuchaczka, uczestniczka audycji wielu. I pan Arkadiusz. Dzień dobry, panie Arku.
Czy wypowiedzi tego pana w radiu przedtem? Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Pani Ani, przed chwilą przede mną, to co, to ci, którzy mają po dwójkę, trójkę dzieci, to oni są nieodpowiedzialni? Bo oni nie myślą o losie tych dzieci? Bo oni co? Bo
nie,
oni mają
no,
dzieci, są lekko duchami?
Panie Arku, ja tak, mówię, że są różne myślenia. Różne myślenia. Jedni myślą tak, a drudzy tak.
Dlatego do tego samego dochodzimy. I teraz ci ludzie, którzy mają dzieci, dochodzą do takiego wniosku, że chcą mieć dzieci, mają te dzieci się rodzą, nic się takiego nie dzieje i wszystko pasuje. Nas wychowywali rodzice w takich, a nie innych warunkach. Bo trudno mówić o, nie wiem, o jakiejś stabilizacji w latach 70., 80., jakieś, nie wiem, no to były cudawianki się działy, a czasami nie było na parę rzeczy w domu, bo taki był system, strój i taki był, niestety. Ja mam wrażenie, że wychowaliśmy sobie to, co wychowaliśmy i tylko wygoda i tylko jakiś taka chęć posiadania i świętego spokoju najbardziej. Tak jest moje zdanie.
Czy taka postawa...
Mam, sam nie mam wnuków niestety, ale mam w rodzinie, mamy dzieciaki, które mają dzieciaki dwójkę, trójkę i jesteśmy zachwyceni ich podstawą, ich podejściem, ich walką z codziennością taką, jaką my mieliśmy, bo nam nikt nie dawał na te dzieci pieniędzy. Jak ja słyszę tą wypowiedź, to zanim się dodzwoniłem, to słyszałem to na antenie. Jakiś pan porównywał do centali w wychowywanie dzieci. No, o czym my tu mówimy? Albo chcesz mieć dzieci, albo nie chcesz mieć dzieci. A kto ci, chłopie, poda na starość herbatę? wylądujesz w domu starców? Nie, bo nie będzie domu starców, nie będzie miał ich kto utrzymywać i opiekować się nimi, bo do tego to doprowadzi. To jest takie dla mnie, wie pan, najpierw robimy szkołę, potem robimy studia, potem robimy karierę, a jak już zrobimy tą karierę, to nam się na nic innego nie chce. A pies i kot do pewnego momentu zaspokoją pewne potrzeby, ale potem już nie. I to jest niestety przykre i nad tym ubolewam, że jest jak jest.
Dziękuję, panie Arku.
Do widzenia.
Dziękuję, panie Arku. Refleksyjna opinia. Zanim oddam głos kolejnym słuchaczom, to jeszcze, proszę państwa, bo wywołani zostali dziadkowie. Posłuchajmy, jak na pytanie, co zrobić, żeby tę dzietność zwiększyć, odpowiedzieli dziadkowie pytani przez naszego reportera.
Jestem dziadkiem właśnie i tak, no jak pan mówi, co zrobić. No, ja bym dał na każde dziecko po 2000.
Teraz jest 800 aż.
A ja bym dał po 2000 i byśmy zobaczyli, co, czy zaskutkuje to, czy to jeszcze będzie przeciwnie. No spróbujmy. Młodzi są za wygodni. Im się nie chce, żeby opiekować się dzieckiem, nie nic, tylko prowadzić swoje wygodne życie i dlatego tak jest.
Nie mam lekarstwa na to. Odkładają z premedytacją pełną posiadanie dzieci. Czy wystarczy nam pieniędzy na wychowanie, odpowiednie wychowanie? Czy nie będzie to ujemne dla kariery męża, żony? Mieszkania są horrendalnie drogie. Dzisiaj instytucja babci, dziadka powoli zanika.
Znaczy młodzi ludzie nie posiadają mieszkań swoich, a wynajem jest bardzo drogi, a kredyty też są drogie. Wolą pieska mieć, kotka, a dzieci po prostu albo w ogóle, albo na później.
No nie propagujemy jakoś tej rodziny. Młode mamy boją się, że stracą pracę też, mając dzieci.
Muszę powiedzieć, że przy pierwszym odsłuchiwaniu tej sądy naprawdę mocno zabrzmiały w moich uszach te słowa, że instytucja babci, dziadka powoli zanika. Panie Jaku, a potem kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja powiem tak, to może zabrzmi, no na pewno to brzmi bardzo, bardzo kontrowersyjnie, ale no niestety przykład, jak zwiększyć dzietność, mamy no, w krajach zachodnich, tylko że to nie jest, to nie są dzieci tych tam tubylców, tych mieszkańców, którzy tam zawsze mieszkali, tylko to są dzieci emigrantów, nie? Arabowie, Turcy, wszystkie mniejszości jakoś mają te dzieci. I to jest kwestia zupełnie zmiany. No, oni mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inną etykę, zupełnie inne podejście. I nie wiem, czy w tym nie leży problem. Mhm. Ale teraz co mamy powiedzieć kobietom? Słuchajcie, no jest trudny czas, to może byście zrezygnowały właśnie z karier, z pracy i zajęły się rodzeniem dzieci. No to jest w ogóle fanaberia, nie? No ale wychodzi na to, że w tamtych społeczeństwach to jakoś tak to funkcjonuje, nie?
No tak, no to są te różnice kulturowe. Dziękuję, panie Jakubie. Zwrócił pan uwagę na ten problem z tego punktu widzenia. I jeszcze jedna osoba, dzień dobry.
Witam serdecznie. No zaliczam się do tych dziadków, aktywnych dziadków.
Jest pan dziadkiem, zanikający tak. Podobno.
No raczej instytucja. Chyba nie. Co prawda jestem nadal aktywny zawodowo, ale moja żona od dawna nie. I tutaj żona bardzo wspomaga dzieci, mamy dwoje wnuków.
Czyli żona jest dzielną, aktywną babcią.
Oj tak, jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej i za to jej cześć i chwała i tak dalej. Natomiast dzieci, no sam wiele zostało powiedziane. Ja widzę to, co się dzieje, no bo mamy wielu znajomych, swoje dzieci i tak dalej. Są takie obszary główne. Pierwsze to jest to, co było głośne. Strach przed tym, co zrobił PiS w obszarze aborcji. Ja nie mówię o tej aborcji na każde zawołanie, tylko to w przypadku, powiedzmy, jeżeli coś dzieje się z płodem. To jest ten strach rzeczywiście bardzo mocno zakorzeniony. Dwa, strona finansowa, o której też wiele już powiedziano. Ale uważam, że no bo policzmy sobie, tak? 800 plus na jedno dziecko, no to mamy 9600 plus 300 we wrześniu na wyprawkę, plus 1200, jeżeli nie rozliczam się ryczałtem, ulgi w podatku, tak? No to powiedzmy mamy 11 tysięcy.
W skali roku,
Tak, niech ktoś spróbuje wychować dziecko za 11 tysięcy w skali roku. Nie ma szans.
Ale dodajmy jeszcze dochody własne rodzin.
No dobrze, ale te dochody własne, jeżeli byśmy mieli je dzielić na 3 bądź 4 osoby w przypadku modelu rodziny 2 plus 2, no to niestety się mocno zmniejsza, tak? A nie wszyscy zarabiają po 12 tysięcy złotych. Jest wielu takich Polaków, którzy zarabiają minimalną, jedno i drugie minimalne, razem jest to mniej więcej 7 tysięcy na rękę, tak? Plus 800 na dwoje dzieci, no to mamy powiedzmy 8-600. To nie są duże pieniądze, bo z tego trzeba żyć, opłacić wszystko, kupić dzieciom. Dzieci niestety, a to jest bardzo mocno widoczne w szkołach, w przedszkolach, szkołach, te z rodzin powiedzmy biedniejszych, nazwijmy je w cudzysłowie, są bardzo szykanowane. No niestety tak to jest. Taka jest prawda i te dzieci są niestety, no ja bym to tak nazwał, ujął, psychicznie ubogie. Może to źle brzmi, ale taka jest prawda. Jeżeli słyszę od kogoś taki argument, promowanie wartości rodzinnych, co to jest? Czy ktoś to kiedykolwiek zdefiniował? Dla mnie osobiście jest to pusty slogan. Pusty slogan w ustach polityków, którzy mają tak naprawdę to wszystko gdzieś. Proszę zwrócić uwagę na ulgi podatkowe. 1200 zł na jedno dziecko, czy tam pierwsze jest większe, przy dwójce jest powiedzmy 2200 zł, tak? 2224 zł. Ale nie wszyscy mają tą ulgę, bo dzisiaj wielu, którzy pracują, przechodzą na B2B, wybierają ryczałt, a jak jesteś na ryczałcie, nie masz ulgi na dziecko.
Kropka. Niestety. Dziękuję panu bardzo, bo jeszcze jedna osoba czeka. Dajmy jej szansę. Dziękuję bardzo. Tutaj było z kalkulatorem policzone koszty wychowania dziecka w interpretacji naszego słuchacza. Jeszcze jedna osoba. Dzień dobry, kto dzwoni do nas?
Dzień dobry, z tej strony Asia. Ja tylko tak krótko chciałam tutaj ten temat braku dzieci i w ogóle, że młodzi ludzie nie mają dzieci, ale też jest taka grupa małżeństw i młodych ludzi, którzy po prostu nie mogą mieć tych dzieci. Warto też tutaj, że niezależne to jest od nich, no, że po prostu nie mają tych dzieci. I czasami też tak oceniamy i mówimy, że im tam jest łatwiej, że jest im wygodniej, że mają wszystko i nie chcą mieć dzieci, ale po prostu oni nie mogą mieć dzieci. I też warto się nad tym tematem pochylić i tak sobie, ja też jestem w tej grupie właśnie małżeństw i myślę, że, bo tak oceniamy i czasami mówimy, że właśnie, nie, że tak, bo ta praca, bo ta kariera, a czasem to po prostu jest niezależne od człowieka.
Zwraca też tak pani uwagę na to, że być może, no tu już tak odniosę to do pani sytuacji, do państwa sytuacji, że ktoś może na was z boku patrzeć jako tych, którzy dla wygody po prostu nie mają dziecka, bo się poświęciliście pani i partner, mąż, karierze.
Dużo było mówione, że właśnie, bo teraz są takie czasy, I powiem szczerze, że jak obracamy się właśnie w kręgu tych małżeństw takich, którzy mają problemy z tą płodnością i bezdzietnością, to okazuje się, że ten temat też jest coraz więcej jest tych małżeństw, którzy naprawdę nie mogą mieć dzieci. I to też jest problem tutaj. Dlatego też tak pomyślałam, jak tak słuchałam audycji, że warto ten temat też poruszyć.
Dobrze, że pani zadzwoniła w takim razie, takim rzutem na taśmę. Dziękuję bardzo. Ważny również problem. Nie oceniajmy po pozorach.
No właśnie, żeby to też mieć na uwadze, bo czasami, ja sama też wiem, że to tak czasami nam też nie, bo wam dzieci nie płaczą, albo ten... Chcielibyśmy, żeby nam płakały. O, tak powiem na koniec, nie?
Dziękuję.
Że to tak jest. Różnie jest, dlatego też... No to jest wolny wybór, ale czasami to niezależny też od człowieka.
Dziękuję pani za ten telefon. Dzięki wielkie. I jeszcze jedna pani. Myślę, że telefony, głosy kobiet są tu bardzo ważne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ma pani głos i jest pani na antenie?
No, dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam na ten temat. Ja bym miała prośbę do państwa jako do redakcji, że Chodzi mi o to, że na antenie waszego radia, ja nie mam nic przeciwko pieskom, kotkom, ale słyszę przynajmniej dwa razy w tygodniu audycję, jak utrzymać pieska, kotka. Po prostu no, takie są dokładności, a nie słyszę u was na antenie nigdy audycji, gdzie by byli eksperci medyczni, ginekolodzy, lekarze, które by mówili o właśnie kobiecie, dziewczynie, mężatce, która by mogła rodzić dziecko, jakie to jest dobro dla jej organizmu. Prosiłabym też o takie audycje.
Dziękuję pani Rosalio za ten głos. Zapisuję sobie i w naszej redakcji rozważymy to. No, ciekawa propozycja, niewątpliwie. Proszę państwa, na koniec jeszcze posłuchajmy, jakie ułatwienia mieszkaniowe dla młodych małżeństw wprowadza rząd. O tym jeszcze raz poseł Tadeusz Tomaszewski, dlatego że ten problem mieszkaniowy, no to jest jeden z czynników, który pojawił się tutaj, taki wątek powracający w tej naszej audycji. A więc jeszcze raz krótko, Tadeusz Tomaszewski.
Ostatnio na posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy pakiet ustaw, w którym w ciągu najbliższych lat przeznaczają kwotę 45 miliardów złotych budżetu państwa na dofinansowanie budowy tanich mieszkań na wynajem. Te mieszkania mają budować samorządy, mają budować również społeczne inicjatywy mieszkaniowe, ale także jest to oferta dla spółdzielni mieszkaniowych. Okazuje się, że wcześniejsza propozycja dopłaty do kredytów dobrze wyszła, ale deweloperom, niekoniecznie tym, którzy biorą tą pętlę na szyję na 30 czy 40 lat. Dlatego też ten element jest bardzo istotny. No i oczywiście ja się cieszę, że wszyscy podejmują ten temat. Mam nadzieję, zarówno organizacje pozarządowe, Kościół katolicki, państwo, stowarzyszenia rodzin, bo problem dzietności dzisiaj zdecydowana większość gmin powiatu gnieźnieńskiego ma ujemny przyrost naturalny. To również kłopoty w organizacji sieci szkolnej, czy tak jak w Gnieźnie problem funkcjonujących przedszkoli. Jeszcze parę lat temu była walka o miejsce w przedszkolu. Dzisiaj tych miejsc jest zdecydowanie więcej.
Tak, proszę państwa, czyli krótko mówiąc, też można by taką puentę do głosu posła postawić, że po prostu im więcej dzieci, tym, albo inaczej, za mało dzieci hamuje rozwój też, no po prostu, gmin, instytucji itp. itd. A w nawiązaniu do ostatniego telefonu naszej, czy przedostatniego naszej słuchaczki, która mówiła o tym, że niektóre pary po prostu dzieci mieć nie mogą, to przypomnijmy, że dużym wsparciem dla rodzin, dla par, które mają problemy, oczywiście to nie załatwia na pewno wszystkich tych problemów z zajściem w ciążę, no jest wznowiony program in vitro. 20 marca w Sejmie ministra zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że mamy na ów ten dzień, na 20 marca. Mieliśmy już ponad 10 tysięcy ciąż dzięki temu wznowionemu programowi i prawie 28 tysięcy zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia in vitro par. Natomiast na tamten moment urodzonych już było 65 dzieci. Dziękuję za uwagę. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj, co zrobić, żeby nas było więcej. Materiały reporterskie przygotował Rafał Muniak, audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego dnia, do usłyszenia.
W środku dnia.